Dokładnie 6 minut po godzinie 18. Tu Polskie Radio Poznań. Startujemy z kolejnym wydaniem audycji w sportowym rytmie. Zapraszają realizujący program Rafał Polacki, pracujący w studiu
Wojciech Bernard
i Krzysztof Rytajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20. Pierwszej części spotkania z muzyką i sportem. Przede wszystkim o 22. kolejce piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy, o występach Warty oraz Lecha Poznań. Będzie także do 19 o piłce ręcznej, będzie także o rugby. Zajrzymy także do żużlowego Gniezna, by porozmawiać ze znakomitym żużlowcem ekipy czerwono-czarnych, Mirosławem Jabłońskim. A po godzinie 19 ciąg dalszy przeglądu wydarzeń ligowych. Tym razem będzie o koszykówce, o siatkówce, minimagazyn piłkarski, wielkopolskie gole. Zajrzymy także na zapaśnicze maty i będziemy przy stołach tenisa stołowego. To wszystko do godziny 20. Sportowa niedziela, 21 dzień marca. Najważniejsze informacje dnia w skrócie.
Piłkarze Warty Poznań coraz bliżej utrzymania w Ekstraklasie. W spotkaniu 22. kolejki Zieloni pokonali dziś w Grodzisku Wielkopolskim ostatnie w tabeli Podbeskidzi Bielsko-Biała 2-0. Bramki dla poznaniaków strzelali Makana Baku w 70. minucie i Jakub Kuzdra w 90. W drugim zakończonym już dzisiejszym meczu Wisła Kraków wygrała ze Stalą Mielec 3-1. Od 17.30 trwa starcie Zagłębia Lubin z warszawską Legią. Goście prowadzą 3-0. Tymczasem Witesław Lawiczka nie jest już trenerem piłkarzy Śląska Wrocław. Klub Soporowskiej poinformował dziś, że rozstaje się ze szkoleniowcem, a powodem jest brak postępu w grze zespołu. Na razie nie wiadomo, kto zastąpi Czecha na stanowisku opiekuna drużyny. Maryna Gąsienica-Daniel wywalczyła 10. miejsce w slalomie gigancie, ostatnich w tym sezonie kobiecych zawodach alpejskiego Pucharu Świata, które odbyły się w szwajcarskim Lenzerheide. Wygrała nowozelandka Alice Robinson. Już wcześniej zwycięstwo w całym cyklu zapewniła sobie Słowaczka Petra Wlochowa. Gąsienica-Daniel w klasyfikacji generalnej zajęła 39. pozycję. Dzisiejszy slalom mężczyzn wygrał z kolei Austriak Manuel Filler. Trzeci był triumfator całego sezonu, Francuz Alexis Pinturo. Norweska biatloniska Ingrid Landmark Tendrevold wygrała ostatnie w tym sezonie zawody Pucharu Świata. Bieg ze startu wspólnego na 12,5 km w Östersund. Kryształową kulę już wcześniej zapewniła sobie jej rodaczka norweszka Tiril Ekhof. Od 17.15 trwa rywalizacja mężczyzn w tej konkurencji na dystansie 15 km. Stawką jest klasyfikacja końcowa tego biegu, a także całego sezonu. O tytuł walczą Norweg Johannes Bo i jego rodak Sturla Holm Lagereit. W 10. kolejce Ekstraklasy rugbystów zespół Sparty Jarocin przegrał dzisiaj na własnym boisku z Master Farm Rugby Łódź 7-41. Już do przerwy goście prowadzili 31-0.
A teraz na zegarze 9 minut po godzinie 18 na antenie Radia Poznań. Audycja w sportowym rytmie do 20. Czas rozpocząć nasz program także muzycznie.
Futbol w Radiu Poznań.
11,5 minuty po godzinie 18. Piłka nożna w audycji w sportowym rytmie. Będzie reprezentacyjna przerwa, bo czas eliminacji Mundialu 2022. Już w najbliższy czwartek polska reprezentacja pod wodzą trenera Paulo Sousy zagra mecz z Węgrami. Później 28 marca będzie mecz w Warszawie z reprezentacją Andory, a 31 marca na londyńskim Wembley zagramy z ekipą Anglików. Ale póki co jeszcze ta ostatnia przed przerwą dla reprezentacji, 22. kolejka piłka PKO BP Ekstraklasy. Oczywiście nas najbardziej interesują występy poznańskich drużyn, ale żeby też nie zaczynać od porażki, rozpoczniemy od dzisiejszego spotkania na stadionie w Grodzisku Wielkopolskim. Tam Warta Poznań grała z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Jak się okazuje, to spotkanie nie stało na najwyższym poziomie, ale za to miało radosne zakończenie. Posłuchajmy.
Na pierwszy celny strzał oddany w spotkaniu czekaliśmy aż do 70 minuty. I co ciekawe, od razu przyniósł on gola. Na indywidualną akcję z boku pola karnego zdecydował się Łukasz Trałka. Pierwszemu rywalowi założył siatkę, dość szczęśliwie minął drugiego i zdecydował się na strzał lewą nogą. Tuż przed bramką piłkę trącił jeszcze Makana Baku i gospodarze mogli cieszyć się z prowadzenia. Dopiero od tego momentu na boisku zrobiło się ciekawiej. Goście zmuszeni byli zagrać odważniej, ale w ofensywie zdecydowanie brakowało im argumentów. Widoczny był Kamil Biliński, dośrodkowania Sierpiny padały łupem Adriana Lisa lub wybijali je obrońcy Warty. Najlepszą sytuację na wyrównanie miał wprowadzony na boisko Dominik Frelek, ale w zamieszaniu podbramkowym trafił tylko w boczną siatkę. A poznaniacy w ostatnich minutach przypieczętowali zwycięstwo kontratakiem skutecznie zakończonym przez Jakuba Kuzdrę. Cenną wygraną trener Piotr Tworek zadedykował kontuzjowanemu Bartoszowi Kielibie.
Wiesz, Bartek, jak jest u nas w szatni, jak wychodzimy na spotkanie, wiesz, jakie są słowa motywujące dzisiaj.
Jobbik powiedział, że nikt nie ma prawa odstawić nogi w tym meczu. Dlaczego? Dlatego, że ty grając w tym zespole nigdy nie odstawiałeś nogi i zostawiałeś całe serce dla swoich kolegów i oni dzisiaj to zrobili dla ciebie. Bartuś, wracaj do zdrowia, wracaj do nas. Co do meczu, to było ciężkie spotkanie, bo wiedzieliśmy, że Podbeskidzie w tym meczu ma jedną z nielicznych szans, żeby wrócić do walki o pozostanie w ekstraklasie i na pewno wszystkie siły, które ma, zostawi na boisku. Ale dobrze, byliśmy do tego meczu przygotowani pod kątem i taktycznym. Wiedzieliśmy, jak zamykać, wiedzieliśmy, co robić. No nie dopuściliśmy przeciwnika do oddania strzału, mimo iż w pierwszej połowie groźną sytuację miał Chora. Wygraliśmy ważne spotkanie, które na pewno da nam dużo spokoju w przygotowaniu do kolejnego meczu. No i te dwa tygodnie przerwy reprezentacyjnej poświęcimy w bardzo dobrych humorach na doskonalenie tego, co będziemy chcieli grać z naszym najbliższym rywalem, z Górnikiem Zabrze.
Trener gości Robert Kasperczyk.
Mecz dwóch drużyn, które patrząc na to, jak wyglądała pierwsza połowa, no nie chciały się otworzyć, nie chciały stracić bramki. Myśmy troszeczkę zmienili ustawienie i chcieliśmy przede wszystkim z kontrataku zdobyć bramkę, wystawiając dwóch napastników i to funkcjonowało naprawdę nieźle. No nie było jakiejś przewagi, także w drugiej połowie Warty Poznań. Taki mecz się zrobił, kto strzeli bramkę, ten wygra. No są takie mecze, gdzie jedna bramka czasami decyduje o tym, która drużyna zgarnie trzy punkty. No niestety błąd wręcz dziecinny jednego z naszych zawodników, bardzo blisko naszej strefy, spowodował, że wynik otworzył się dla gospodarzy. Druga bramka, konsekwencja już złego ustawienia. Przy naszym stałym fragmencie gry poszła kontra, dostaliśmy już odkryci drugą bramkę, która, tak jak powiedziałem, konsekwencją była tego, że się już bardzo odkryliśmy.
Piłkarska Ekstraklasa ponownie na stadionie w Grodzisku Wielkopolskim. 22. kolejka spotkań i bardzo ważny mecz drużyny, które niedawno pojawiły się w Ekstraklasie. Teraz chcą przypieczętować swój byt na kolejny sezon, czyli Warta Poznań kontra Podbeskidzie Bielsko-Biała. Zwycięstwo Zielonych 2-0, zwycięstwo po twardej walce, pomoże nie najpiękniejszym meczu toczonym w deszczu na grodziskim stadionie. To spotkanie także miał okazję komentować na antenie naszej miejskiej stacji MC Radia Bartosz Wolny, wiceprezes Warty Poznań. Emocji nie brakowało.
W drugiej połowie na pewno. W pierwszej ta gra nie wyglądała jakoś płynnie. To był mecz walki trudny. No rzeczywiście Podbeskidzie przyjechało tutaj wydrzeć punkty, no bo potrzebują tych punktów, tak samo jak my zresztą. Ale w tej drugiej połowie pokazaliśmy, na co stać Warte. Dwa gole, no fajnie, super. 2-0, 29 punktów, spokojniejsze święta.
Takie spotkanie jak to z Podbeskidziem Bielsko-Biała, bo kibice często wracali przez cały niemal tydzień do tego meczu na Łosienkowskiej w Warszawie, ale to zupełnie inna piłkarska półka. Tutaj z tymi rywalami, którzy są zdecydowanie bliżej was w tabeli, takie mecze określa się często bojami za 6 punktów.
To są boje za 6 punktów, ale my takie boje bardzo lubimy. Znaczy, pokazaliśmy to na jesienią, wygraliśmy przecież z Płocki, właściwie ze wszystkimi drużynami, które były za nami, wygraliśmy. Powtórzyliśmy to również wiosną, kolejne zwycięstwo z Płockiem i te niespodzianki, które zrobiliśmy, tak naprawdę chyba trzeba powiedzieć, że to były niespodzianki, czyli zwycięstwo nad Wisłą i zwycięstwo nad Zagłębiem. No my musimy wygrywać to, co za nami albo blisko nas, a takie mecze z Legią, które były, my się ich totalnie nie wstydzimy. No, ja miałem tę okazję, żeby porozmawiać również z prezesem Legii Warszawa i on był pod dużym wrażeniem tego, co pokazaliśmy. I rzeczywiście, gdyby ten mecz potrwał jeszcze kilka minut, mogłoby być różnie.
No na pewno spotkanie z Podbeskidziem szalenie istotne. Jest 29 punktów, jest reprezentacyjna przerwa. Troszkę też chwili chyba oddechu, bo spotkanie zagracie najbliższe dopiero w lany poniedziałek, czyli taki dyngus, na który trzeba się wybrać do Zabrza z Górnikiem. Oby nie było dyngus ze strony Górników.
No powalczymy na pewno. To wszystko w nogach chłopaków i w głowie trenera. Jedziemy oczywiście do Zabrza znowu walczyć, bo przecież ten byt ligowy jeszcze nie jest zapewniony, ale na pewno spokojniej. Wszystko po naszej stronie.
Warta wygrywa z Podbeskidziem Bielsko-Biała 2-0 i Zielonym zdecydowanie bliżej do czołówki tabeli niż do pozycji spadkowej, którą zajmują właśnie dzisiejsi przeciwnicy poznaniaków. Na drugim biegunie, jeżeli chodzi o nastroje, na pewno klub z ulicy Bułgarskiej, czyli Lech Poznań, który zmierzył się już wczoraj przy Bułgarskiej z Jagiellonią Białystok. Poznaniacy w tym spotkaniu od drugiej minuty przegrywali 0-1 po golu Fiodora Czernycha, ale dosyć szybko odrobili straty. Najpierw efektowym uderzeniem popisał się Michał Skóraś, a przed przerwą dał prowadzenie Lechitom Mikael Isak, gdy w drugiej połowie, w 52 minucie, po drugiej żółtej kartce musiał boisko opuścić Błażej Augustyn. Wydawało się, że wszystko jest pod kontrolą gospodarzy, a jednak gole strzelali już tylko goście. Wyrównał na 2-2 w 72 minucie Bojan Nastić, a w końcówce meczu bramkę na wagę 3 punktów dla Jagiellonii zdobył nieoczekiwanie Bartłomiej Wdowik. Lech przegrał z osłabioną białostocką Pogonią 2-3. Obaj szkoleniowcy oczywiście po spotkaniu w różnych nastrojach. Rafał Grzyb i Dariusz Żuraw.
Naprawdę chciałem serdecznie pogratulować drużynie, bo do końca w tych nawet trudnych warunkach, grając z 10, potrafiliśmy stworzyć sytuację i w końcówce spotkania doprowadzić do zwycięstwa. No nie ma co ukrywać, że Lech ma w swojej drużynie, w swoim zespole bardzo dobrych jakościowo zawodników i w tej pierwszej połowie napsuli nam bardzo dużo krwi. Bardzo mocno przedzierali się przez nasze dwie linie, dochodzili do sytuacji strzeleckich, w stałych fragmentach gry straciliśmy dwie bramki. To przede wszystkim oni kontrolowali to spotkanie, jeśli chodzi o posiadanie piłki, o ilość stwarzanych sytuacji, ale odgradzaliśmy się czy to kontrami, czy choćby nawet jak to było na samym początku, szybko zdobytą bramką, jednak nie potrafiliśmy odpowiednio przejść do dalszej fazy i oddaliśmy pole gry. Druga połowa, czerwona kartka dla Błażeja Augustyna, troszeczkę zmieniła oblicze tego spotkania, bo graliśmy już bardziej defensywnie, przynajmniej przez ten okres. Bardzo dobre zmiany. Chłopaki, którzy weszli na boisko, zostawili mnóstwo zdrowia i to dzięki, można powiedzieć, im te zwycięstwo przechyliliśmy w końcówce na swoją korzyść.
Trudno znaleźć słowa, żeby opisać to, co się tutaj wydarzyło. Graliśmy niezłą pierwszą połowę. Po chwili dekoncentracji na początku przyjęliśmy inicjatywę, strzeliliśmy dwie bramki. Wyglądało to wszystko ok. W drugiej połowie po czerwonej kartce dla piłkarza Jagiellonii, no moi piłkarze myśleli, że uda się wygrać na stojąco. Mieliśmy sytuację na 3-1, któryśmy nie wykorzystali. No i niestety później wydarzyło się coś, co jest trudno do opisania. Mecz, którego nie mieliśmy prawa zremisować, przegraliśmy. To cholernie boli, bo zabrakło nam dzisiaj charakteru, żeby wybiegać ten mecz, żeby wywalczyć, żeby dołożyć tą trzecią bramkę. Wydarzyło się coś, co nie miało się prawa wydarzyć i to jest coś, co musimy mocno przeanalizować, bo chcąc o coś grać, nie można w taki sposób rozdawać punktów, a my żeśmy to dzisiaj zrobili.
Lech Poznań przegrał z białostocką Jagiellonią 2-3. Posłuchajmy jeszcze pomeczowych opinii zbieranych także przez naszych sprawozdawców.
Porażka Lecha Poznań z Jagiellonią Białystok 2-3. Jagiellonią przechodzącą kryzys. Lech niby z kryzysu wychodził. Okazuje się, że to wcale nie musi świadczyć o końcowym wyniku. Jerzy Kułakowski, Polskie Radio Białystok. W Poznaniu przyjmujemy z zaskoczeniem porażkę Lecha. Ty zwycięstwo Jagiellonii też, podejrzewam, przyjmujesz z niemałym zaskoczeniem.
Nie da się ukryć, bo zważywszy na to, jak to spotkanie przebiegało, na tę czerwoną kartkę Augustyna i na to, jak Jagiellonii marnie szło w tych ostatnich meczach, to ja czarne myśli miałem przed tym meczem, zwłaszcza kiedy Lech do przerwy już prowadził 2-1. Wydawało się, że nie może nic się stać po czerwonej kartce Augustyna Kolejorzowi, a potem zmarnował te setę Kamiński po prezencie Cyru, no i stała się rzecz jakaś niemożliwa, ale tutaj bardzo ważne wejście, powrót do gry w Jagiellonii Białystok, Tomasza Przykryla, wejście Imaza, ludzie, którzy potrafią piłkę przytrzymać, którzy w trudnych momentach sobie radzą, nie pękają, nie tracą głupich piłek. Cóż, można pożartować, że efekt nowej miotły zadziałał w drużynie z Białegostoku. Nie ma Bogdana Zająca, był Rafał Grzyb. Bardzo ważne zwycięstwo dla Jagiellonii Białystok. Oddech przede wszystkim, bo już ta strefa jednozespołowa, strefa spadkowa się przybliżała niebezpiecznie, a teraz 2 tygodnie przerwy.
Trochę też chyba Jagiellonia musi dziękować pechowi też napastników Lecha Poznań, czy też ich dyspozycji słabszej. Tych ataków Lecha było mnóstwo. Momentami wydawało się, że Kolejarz chce do bramki wjechać. To się nie udawało, Jagiellonia się z tego wybroniła.
No właśnie domówiłem o tej sytuacji Kamińskiego między innymi, kiedy strzeliłby na 3-1, Jagiellonia spuściłaby pewnie nosy na kwintę i przegrałaby ten mecz 4 z rzędu. Ale czasami trzeba mieć szczęście, no suma szczęścia, ten bilans też kiedyś wychodzi na zero. Przypomnę mecz przegrany u siebie z Piastem Gliwice w ostatnich minutach z zerowego kąta, tam bramka Thiago Alvesa, przegrała Jagiellonia ten mecz, no gdzieś to się odwraca, to szczęście. Dzisiaj trochę nam Lech pomógł, faktycznie pomógł, no bo mając przewagę, mając tych sytuacji sporo, tego zamieszania w polu karnym było Jagiellonii bardzo dużo, a jednak czegoś tam Kolejorzowi zabrakło. Jagiellonia wykorzystała to, co miała i to też przy naprawdę wydatnej pomocy w defensywy Kolejorza, bo i pierwsza bramka i druga tak naprawdę, no i trzecia to nie była skonsolidowała obrona Lecha.
Lubi Jagiellonia Białystok w tym sezonie grać z poznańskimi drużynami, bo na Lechu Poznań zdobyła w tym sezonie już 6 punktów, 3 punkty zdobyła z Wartą Poznań, aż strach się bać, co będzie, jak Jagiellonia przyjedzie do Grodziska na wiosenne spotkanie z Wartą.
Pamiętajmy, że to jest tylko polska liga i tutaj nie da się niczego przewidzieć. Tak jak mówiłeś, dobra seria Lecha wcześniej, bardzo zła Jagiellonii. Nie miało to zupełnie znaczenia, więc zakładam, że jak Jagiellonia pojedzie do Grodziska na mecz z Wartą, to tam każdy wynik jest możliwy, łącznie ze zwycięstwem Warty.
Józef Diaczenko, redaktor naczelny portalu kibicpoznański.pl, musi być wściekły po takim spotkaniu. Lech Poznań przegrał wygrany mecz, Jagiellonia wygrała przegrany 3-2. Ostatecznie białostoczanie wracają na Podlasie z kompletem punktów. Twoja pierwsza myśl po ostatnim gwizdku?
Moja pierwsza myśl jest taka, że ja większej nieudolności w wykonaniu Lecha nie widziałem chyba w życiu. To jest coś nieprawdopodobnego, co się wydarzyło. Mieć 2-1. Prowadzić, okazje bramkowe, w tym jedną 200%, jak nie więcej, i przegrać ten mecz po katastrofalnych błędach w obronie, po tym jak się stanęło. ta drużyna jest kompletnie niezborna, niezorganizowana, nie wiadomo w ogóle, co się z nią dzieje. Wszyscy zawodnicy są poniżej formy. Nie wiem, co się stało z tą drużyną. To jest wielka sztuka, żeby do takiego stanu doprowadzić drużynę, do takiego stanu kompletnego zniszczenia, do ruiny, bo Lech jest w ruinie, nie ma co się oszukiwać w tej chwili.
Zastanawiam się, co tak naprawdę stało się w tej drugiej połowie. Czy poznaniacy już naprawdę uwierzyli w to, że mają te trzy punkty i tak naprawdę jest pozamiatane?
Nie, oni chcieli, koniecznie chcieli strzelić tą bramkę, ale im nie wychodziło. Nie wiedzieli, jak to zrobić, nie wiedzieli, jak się zabrać. Do tego są kompletnie niezorganizowani. Tam nie ma piłkarza, który by tym wszystkim pokierował, a przy linii stoi jeszcze bardziej bezradny trener, który się przygląda, nie reaguje na to, co się dzieje na boisku, jakby był poza tym, jakby był zupełnie obok. Nie wiem, co się stało z tą drużyną, ale obawiam się, że nic się nie stanie, że będziemy grali dalej i w końcu jeszcze są matematyczne szanse na uratowanie sezonu, na grę w pucharach i tym podobne bajki będziemy ze strony ludzi z Lecha słyszeć, no i taki będzie skutek tego dzisiejszego meczu.
Dwa tygodnie teraz przerwy przed Lechem Poznań. To byłby dobry okres, żeby zacząć budować coś na przyszłość. Pytanie, czy właśnie na taki krok zdecydują się tutaj w Poznaniu?
Dobry czas, żeby zacząć coś budować? Nie, nikt się na taki krok nie zdecyduje. Jestem tego w 100% pewny. Nic się nie zmieni w tym klubie. Prawdopodobnie nic się nie zmieni także po przerwie letniej. Jak znam to, co się... Znam ludzi, którzy tym wszystkim zawiadują, widzę, co się dzieje, przyjmują to wszystko z dużym spokojem i no i mamy to, co mamy.
Gorzkie słowa opinii Józefa Wieczenki po spotkaniu piłkarzy Lecha Poznań z Jagiellonią Białystok, ale słowa oddające także rzeczywistość. Przypomnijmy, w 22. kolejce piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy wczoraj przy bułgarskiej Lecha Poznań przegrał z Jagiellonią Białystok 2-3, a dzisiaj w Grodzisku Wielkopolskim Warta pokonała Podbeskidzie Bielsko-Biała 2-0. W innych już zakończonych meczach Piast Gliwice wygrał z Krakowią 2-0, Pogoń Szczecin zwyciężyła Lechię Gdański 1-0, Raków Częstochowa zremisował z Górnikiem Zabrze 0-0, Śląskę Wrocław zremisował także 0-0 z Wisłą Płock. Krakowska Wisła pokonała Stal Mielec 3-1, a od 17.30 trwa mecz w Lubinie. W tej chwili przerwa w spotkaniu Zagłębia z warszawską Legią i po trzech golach Tomasza Pekarda legioniści lider tabeli prowadzą wyraźnie na wyjeździe 3-0. Legia Warszawa ma 45 punktów, ale za chwileczkę dopisze kolejne 3 i będzie miała 48. Na drugim miejscu jest Pogoń Szczecin 41 punktów. Na miejscu trzecim Raków Częstochowa 37 punktów. A gdzie są poznańskie drużyny? Lech na miejscu 8, na koncie ekipy z bułgarskiej 29 punktów. Na 10 miejscu Warta Poznań także z dorobkiem 29 punktów. A na miejscu spadkowym 16 dzisiejszy rywal Zielonych Podbeskidzie Bielsko-Biała. Ta ekipa do tej pory po 22 meczach zgromadziła tylko 18 punktów.
Tyle o Ekstraklasie. Do piłki nożnej wrócimy jeszcze na antenie audycji w sportowym rytmie po godzinie 19 w ramach naszego tradycyjnego cyklu Wielkopolskie Gole. Już teraz zapraszamy, a po piosence o innych wydarzeniach ligowych.
29 minut po godzinie 18. Jak usłyszeliśmy w naszym radiowym dżinglu, teraz o piłce ręcznej. Rozpoczynamy od 18 kolejki Peganige Superligi Męskiej Piłki Ręcznej w Kalisz Arenie. Wczoraj mecz Energii MKS-u z Srebrnym Głogów. Niestety przegrany przez Kaliszan 27-32. Na to spotkanie wybrała się nasza reporterka Danuta Synkiewicz i zbierała pomeczowe opinie.
Przede wszystkim zawiodła skuteczność.
Kacper Adamski, Energa MKS Kalisz.
Ponieważ przeciwnik niczym nas nie zaskoczył ani w ataku, ani w obronie. Zabrakło przede wszystkim też w pierwszej połowie większej agresji w obronie i na tym się będziemy teraz skupiać. Za dużą zaliczkę daliśmy rywalowi w pierwszej połowie i ciężko było ich w drugiej połowie już dogonić. Staraliśmy się, no cóż, zabrakło czasu.
Kolejne spotkania przed Wami, następny mecz w Puławach. Jak się chcecie do niego przygotować po tym, co było dzisiaj?
Przede wszystkim poprawić skuteczność i dołożyć do taktyki obronnej więcej agresji.
Wydaje mi się, że na pewno zdecydowała pierwsza połowa.
Rafał Jamioł, Chrobry Głogów.
Prowadziliśmy 5 bramkami w pierwszej połowie, także wiedzieliśmy, że na pewno musimy być skoncentrowani. Kalisz jest bardzo mocnym zespołem u siebie. Mimo tego, że bez kibiców, którzy są ich 8 zawodnikiem, to na pewno na własnym parkiecie potrafią sprawić niespodziankę, potrafią powalczyć. No my tutaj myślę, że nie byliśmy w Kaliszu faworytem, natomiast no bardzo cieszy to, że udało się te 3 punkty zdobyć. Myślę, że kilka czynników się na to złożyło. Jakoś nie przygotowywaliśmy się wyjątkowo na ten mecz, tak jak na każdy inny. Natomiast myślę, że właśnie w ataku dużo rzeczy nam wychodziło. Do tego w drugiej połowie Anton tutaj zaczął nam trzymać wynik, gdzie gdzieś ta ofensywa zaczęła szwankować. No dlatego myślę, że kilka czynników tak naprawdę się złożyło na to zwycięstwo. Nauczył nas ten mecz domowy, ponieważ tam też do przerwy prowadziliśmy bodajże 4 bramkami i w drugiej połowie coś się u nas zacięło i przegraliśmy w ostatecznym rozrachunku ten mecz domowy, dlatego no wiedzieliśmy, że druga połowa musimy wyjść tak naprawdę z założeniem takim, że jest remis i nie możemy oddawać szybkich rzutów i musimy grać na pewno długo i nie pozwolić na zmienienie tak naprawdę tego meczu.
Przypomnijmy, w Superlidze piłkarzy ręcznych w 18. kolejce w Kaliskiej Arenie ekipa Energii MKS-u przegrała z Sobrym Głogów 27-32. W innych meczach superligowych szczypiorniści Piotrkowianina przegrali z Wybrzeżem Gdańsk 26-27. Zagłębie Lubin uległo Azotom Puławy 23-32. Gwardiopole wyraźnie wygrała ze Stalą Mielce 41-24. SPR Tarnów przegrał z Wiwe Kielce 20-31. Górnik Zabrze pokonał Pogoń Szczecin 28-24. A spotkanie MMTS-u Kwidzyn z Orlen Wisłą Płock zostało przełożone.
Na parkiet pierwszej ligi szczypiornistów 15. kolejka w grupie A Wielkopolski Jedynak, czyli Nielba Wągrowiec, tym razem pauzował. W meczach, które już za nami, Sokół Kościerzyna uległ MKS-owi Grudziądz 20-33, Gwardia Koszalin pokonała USAR Kwidzyn 34-28, GKS Żukowo wygrał z Tytanami Wejherowo 35-30, spotkanie SMS ZPRP Kwidzyn z Warmią Olsztyn zostało przełożone, a mecz PR-u Elbląg z SMS-em ZPRP Gdańsk odbędzie się 28 kwietnia.
Jesteśmy już na parkietach grupy B pierwszej ligi piłkarzy ręcznych. Wczoraj w poznańskiej hali przy ulicy Newtona ekipa Grunwaldu zagrała z akademikami z Uniwersytetu Zielonogórskiego.
W kolejnym spotkaniu pierwszej ligi szczypiornistów Grunwald Poznań wygrywa na własnym parkiecie z akademikami z Zielonej Góry 27-24. Krzysztof Martyński, zawodnik zespołu gospodarzy, do przerwy jednak dosyć nieoczekiwane i to w miarę wysokie prowadzenie gości 14-8. Co się stało w tej pierwszej połowie?
Przed tym się śmialiśmy, że do przerwy nie chciał wywiadów udzielać, wszyscy uciekali. Teraz nagle każdy chce. Do przerwy z 3 bramkami, gdzie od stanu 6-6 przegraliśmy praktycznie 8-2. 15 minut, miał moc w ataku, łatwe bramki z kontry, nawet sobie tutaj akademicy Zielonej Góry pozwolili na wrzutki. Mimo dobrych interwencji i Filipa Tarko i Patryka Kulczyńskiego. No, padły ostre, mocne słowa w przerwie. Stanęliśmy twardą obroną 6-0, to co nam najlepiej ostatnio wychodziło, to co ostatnio dobrze graliśmy w Grodkowie. To zaczęło przynosić efekty, interwencja Filipa Tarko, konsekwentna gra w ataku pozycyjnym, Damian Bajka tutaj szalał przy kontrze i cieszymy się z tych 3 punktów, które naprawdę no, do przerwy chyba wielu ludzi by już na nas nie stawiało.
Być może dlatego taka spora radość, wręcz euforia po zakończonym wygranym spotkaniu, bo biorąc pod uwagę przebieg tej pierwszej połowy, mogło tutaj dojść do sporej niespodzianki.
No już do sporej niespodzianki doszło w Zielonej Górze, gdzie przegraliśmy jedną bramką i straciliśmy 3 punkty w ogólnym rozrachunku, tak, których może nam brakować, ale my konsekwentnie skupiamy się na każdym meczu. Po raz kolejny chyba przyzwyczailiśmy kibiców do tego, że z każdego możemy wyjść jakiegoś takiego dużej straty, tak, bo było 6 bramek, no ale pokazaliśmy, że w ciągu 5 minut było 16-16, odskoczyliśmy na 2-3. Znowu nerwowa końcówka, ale no mówię, daje Bartłomiej Mieczyk tutaj z Patrykiem Piechowakiem, postawili kropkę nad i. Wynik 27-24, no szczególnie druga połowa cieszy i trzeba wyciągnąć wnioski, bo za tydzień idziemy do Ostrowa i uważam, że tam na pewno będzie cięższy mecz.
Ostrowia, takich błędów, jakie dzisiaj były w pierwszej połowie, może nie wybaczyć i tam już szansa na odrobienie takich strat mogłaby być nikła.
Dokładnie, ale to tak jak powiedzieliśmy, każdy mecz jest o 3 punkty dla każdego tutaj, bo liczy się w ogólnym rozrachunku i o Ligę Centralną i o tą pierwszą ligę. Już nie jedna niespodzianka doszła i miejmy nadzieję, że będzie niespodzianka, jak wygramy w Ostrowie i na to liczymy.
Wojskowi lepsi od akademików z Zielonej Góry, trener poznańskiej drużyny Rafał Walczak.
Wróciliśmy troszeczkę za światów. Do przerwy tak na pewno nieoczekiwane prowadzenie Zielonej Góry i to 14-8. Było co odrabiać, no ale okazało się, że jak gramy solidnie, to w 38 minucie już był remis. Jak już wyszliśmy na prowadzenie, to już go nie oddaliśmy do końca. Walka była, fajnie się ten mecz oglądało, natomiast no nie możemy tak grać od samego początku meczów.
Gdzie szukać przyczyn takiej postawy w pierwszej połowie tego spotkania?
Zielona Góra jest na trzecim miejscu od końca, no to każdy myśli, że po wygranym meczu w Grodkowie bez problemu, no to u siebie Zielona Góra to też będzie ten, a ta liga jest taka, że każdy z każdym może wygrać. Tu nie można nikogo zlekceważyć, bo pół godziny 6 bramek to przy normalnym graniu bardzo ciężko do odrobienia. No my jesteśmy na miejscu 5 i na tą chwilę ani w przypadku jakiejś porażki, ani miejsce niższe, ani wyższe nam nie grozi, ale w Ostrowie za tydzień mecz pokaże, czy będziemy walczyć o trójkę, czy nie.
Grunwald Poznań wygrywa z akademikami z Zielonej Góry 27-24. Ze zmiennym szczęściem radziły sobie pozostałe wielkopolskie drużyny. Ostrowia miała okazję
okazję na przykład przegrać w Gorzowie ze Stalą 25-32, a Real Astromal Leszno pokonał na wyjeździe Szczypiorniaka Gorzyce Wielkie 22-20. W innych spotkaniach siódemka Miedź Legnica wygrała wysoko ze SPR-em Bór Oborniki Śląskie 41-33. Pauzował podczas tej serii spotkań UKS Olimp Grodku, a Śląsk Wrocław uległ Gokisowi Kąty Wrocławskie 23-28. Po tym komplecie wyników wróćmy jednak jeszcze na chwilę do hali przy ulicy Newtona w Poznaniu, gdzie, jak informowaliśmy, Grunwald wygrał z Akademikami z Zielonej Góry. Ta wczorajsza wygrana miała szczególne znaczenie dla ekipy wojskowych. Posłuchajmy, i komu była zadedykowana, mówi kierownik drużyny Grunwaldu Krzysztof Brzeziński.
Dzisiejszy mecz dedykowaliśmy Heniowi Rozmiarkowi, mamy go w pamięci, był naszym wzorem, był na trzech igrzyskach olimpijskich, z Grunwaldem zdobył Mistrzostwa Polski w 1971 roku. Postać najwybitniejsza była w historii, bo trudno jakiemukolwiek piłkarzowi ręcznemu będzie, żeby wystąpić na trzech igrzyskach. Wiadomo, takim owocem był medal w Montrealu. Była to postać nietuzinkowa, jako pierwszy jak gdyby z bramkarzy był prekursorem gry w polu, co w terenniejszej piłce ręcznej jak gdyby jest na porządku dziennym. Cały czas mieliśmy kontakt. Na wszystkie lecia Henryk Rozmiarek był zapraszany i tu uczestniczył wśród nas i nawet swoich starszych kolegów. No niestety, mistrz Polski coraz mniej z tych zawodników, bo oprócz Henia Rozmiarka to wiadomo też na początku stycznia zmarł Włodzimierz Kozłowski. Te szeregi się kurczą niestety, ale takie jest życie. Ten rok dla nas w ogóle jest taki ważny, bo obchodzimy 60-lecie powstania sekcji piłki ręcznej, 50 lat od złotego medalu.
Przywiązanie do barw klubowych to też taki ważny sygnał, może już teraz rzadziej spotykany. W tym przypadku wieloletnia kariera właśnie w barwach wojskowych z epizodem w Poznaniu i później były występy w klubach niemieckich.
No rzadko się zdarzają i jeżeli ci zawodnicy byli tutaj z naszego jak gdyby okręgu, z Wielkopolski, bo nie tylko z Poznania, gro wychodziło ze Starówki, to takie jak gdyby była taka kolebka tej piłki ręcznej w tych latach 60. i widać, że zawodnicy, którzy są związani z naszym regionem, jest to duży plus, bo są związani z miastem, z kolegami, z rodzinami i to przynosi efekty.
I opie kolejnych znaczących postaci na tej mapie sportowego Szczypiorniaka w Wielkopolsce i także w Poznaniu nie brakowało. Tyle o piłce ręcznej w wykonaniu panów. Teraz pora, panie. Podczas tego weekendu na parkietach pierwszej ligi nie walczono o punkty, ale my na moment wybierzemy się do Gniezna, bowiem bardzo wysoką drugą pozycję w tabeli tej pierwszej ligi szczypiornistek zajmuje ekipa MKS-u Urbis Gniezno i cały czas ma nadzieję, że uda się awansować do najwyższej klasy rozgrywkowej.
Cały czas śledzimy rywalizację w grupie A pierwszej ligi piłki ręcznej EPAN. No i cały czas z nadzieją spoglądamy na ekipę MKS-u PR Urbis Gniezno, prezes Arkadiusz Koronka. Panie prezesie, gdy ostatnio rozmawialiśmy, bo jeszcze przed tym hitowym starciem z Samborem Trzew, była i to dość wyraźna porażka w hali imienia Mieczycowa Łopatki, ale później znowu się te wyniki tak troszeczkę pomieszały, między innymi ekipie z Trzewa zdarzyła się porażka, więc co, nie odkładamy całkowicie nadziei w tym sezonie jeszcze na ten awans?
Tak, nie da się ukryć, że w tym sezonie nie mamy recepty na Trzewianki, nie możemy wygrać. Tam była porażka mniejszą ilością bramek. Tutaj pierwsza połowa zrobiła nam nadzieję, drugiej przegraliśmy z Krytesem. Następna kolejka, gdzie pauzowaliśmy, była taka kolejka cudów. Trzewianki i dziewczyny z Kościerzyna przegrały z dużo słabszymi zespołami. Przy wszystkich naszych wygranych, ewentualnej porażce remisie Trzewianek, jest szansa na to pierwsze miejsce i wejście do tej grupy barażowej.
Był pan troszkę, użyje takiego słowa, może nieładnego, ale oddającego nastrój zdołowany po tym meczu z Samborem. Czy nie?
Delikatnie tak. Tym bardziej, jak wspomniałem, przegraliśmy tam chyba bodajże 4 bramkami. Tutaj to była dużo, dużo większa porażka, 10. Z tym, że taki jest sport.
To jest także urok kobiecych gier zespołowych, a więc tych naszych nadziei na awans do Superligi nie odkładamy. Jeśli chodzi o sytuację zdrowotną, bo to też się pyta w tym czasie i całą drużynę, to funkcjonuje nieźle? Omijają was te przykrości, czy to covidowe, czy inne związane z kontuzjami?
Na szczęście ta pandemia, ten covid to mija nasze dziewczyny. Nie mamy Jagody Linkowskiej, która cały czas praktycznie chyba już nie wróci. Rokowania są bardzo dobre, ale nie wróci na parkiet. Zdrowotnie wyglądamy bardzo dobrze. Są oczywiście mikrourazy, jak to w piłce ręcznej, ale oby tak dalej. W ogóle w początku roku całą ligę chyba pierwszą mija COVID, nie ma tych przełożonych spotkań. Także fajnie, cieszymy się, że i mam nadzieję, że dogramy ten sezon do końca i tak będzie dalej.
Strachując od tego, jak to się zakończy, ściskając mocno kciuki, już jako osoby zarządzające tym klubem myślicie o ewentualnych transferach? Czy za wcześnie pytam?
Nie, no oczywiście myślimy. No jest taka zasada, że w Superlidze na przykład, z tego co udało mi się dowiedzieć, że luty, marzec to już są kontrakty podpisane na przyszły sezon. Także musimy myśleć, musimy mocno myśleć, bo za chwileczkę może być za późno, a jeżeli chcielibyśmy coś więcej działać w przyszłym sezonie, no to trzeba się mocno, szeroko rozglądać bliskiej odległości w dalszej. Także myślimy i gdzieś tam chodzi nam to po głowie.
No i oczywiście ta pierwsza drużyna musi być zawsze taką klubową lokomotywą. Cały czas nie zaniedbujecie pracy ze szczypiorniacką młodzieżą.
Tak, cały czas mamy ten drugi zespół, wysoko w tabeli, czwarte, piąte miejsce. Od przyszłego roku szkolnego startuje podstawówka, czwarta klasa w szkole numer 7, w szkole numer 12. Tworzymy właściwie drugi raz już druga klasa licealna, to co już wspominałem tutaj we wcześniejszym naszym wywiadzie. Mam nadzieję, że nasze władze samorządowe pójdą za ciosem i mocno tutaj się starają o bursę. To byłby fajny, mocny krok, gdzie poza Gnieźniankami moglibyśmy te dziewczyny z bliższych okolic. Mamy Bóg, przecież Dopiewo, fajny ośrodek silny. Mamy fajny duet trenerski, który ma mega doświadczenie w pracy z młodzieżą. Także tutaj chodzi gdzieś tam po głowie już kolejny etap, stworzyć liceum sportowe, ale to tak myślę 2-3 lata też można o tym pomyśleć i wtedy w połączeniu, nie wiem, czy z piłką nożną, z koszykówką otwierają się naprawdę wrota do stworzenia silnego ośrodka. Poza tym mamy akademię praktycznie dla dziewczynek Akademii Piłki Ręcznej od 5 roku życia. To jest akademia dla tych dziewczynek między 5 rokiem życia a 4 klasą oraz dla tych, dzieci, które z różnych powodów nie poszły do klas sportowych. Niedługo mogę tutaj zdradzić tajemnicę, że ogłosimy sponsora tytularnego, także będzie też sponsor tytularny, koszulki dedykowane dla tej akademii, że cały czas pracujemy i się rozwijamy.
No to w takim razie już tylko życzę patronatu tym klasom superligowej drużyny MKSP Urbis Gniezno.
Dziękuję bardzo.
Za kwadrans godzina 19 po zimowej przerwie do gry wróciła Ekstraklasa rugbystów. Najpierw w poprzedni weekend odrabiano zaległości, a na ten weekend wyznaczona była już normalna 10. kolejka spotkań, w której zespół z Wielkopolski Sparta Jarocin podejmował ekipę wicelidera tabeli Master Farm Rugby Łódź. Jeszcze przed tym spotkaniem mieliśmy okazję porozmawiać ze szkoleniowcem wielkopolskiego Beniaminka.
Niedzielne popołudnie na stadionie w Jarocinie, niestety bez udziału kibiców, ale pierwsze prawdziwej rundy wiosennej spotkanie Ekstraligi Rugbystów zagrali zawodnicy Sparty Jarocin. Rywal to aktualny wicelider tabeli, zdecydowany faworyt, czyli drużyna Master Farm z Łodzi. Na prowadzeniu jest ekipa Sopockiego Ogniwa w tabeli. To spotkanie zaczyna tę prawdziwą wiosnę. Co ona ma oznaczać? No bo powiedzmy, że los Beniaminka Ekstraligi nie jest losem łatwym. Trener Bartosz Włodarek.
Spodziewaliśmy się tego, każdy, kto zna realia tej dyscypliny i ogólnie polskiego rugby, wie, że nie jest możliwością, żeby awansować z niższej ligi i od razu rządzić, dzielić. Mamy bardzo młodą drużynę, w naszych meczach występuje ponad 10 młodzieżowców i patrzymy w przyszłość, tak jak nasze hasło głosi, przyszłość należy do nas i tak z meczu na mecz zbieramy to doświadczenie, jesteśmy coraz lepszą drużyną, walczymy o utrzymanie, mocno wierzymy, że to się uda, a w kolejnym sezonie będziemy już piąć się w górę tabeli. Taki jest cel od samego początku.
To niedzielne spotkanie z Łodzianami to oczywiście początek rundy rewanżowej dla waszej drużyny, ale już pod koniec lutego wystartowaliście, bo trzeba było odrabiać zaległości. Były dwa mecze. Mecz w Warszawie ze Skrą, przegrany 20-45 i mecz w Gdyni z Arką, przegrany także przez was 16-55, ale nie jest pan do końca zmartwiony tymi wynikami, bo były optymistyczne akcenty.
Tak, zdecydowanie zdobywamy przyłożenia w każdym meczu. Z tyłu też coraz mniej punktów tracimy. Gdzieś tam, gdy trafimy na drużyny z dołu tabeli, to w końcu uda się odnieść pierwsze zwycięstwo w Ekstralidze. Naprawdę jest to w naszym zasięgu i do tego dążymy.
Było też troszeczkę takich medialnych informacji, które przenikały z waszego klubu, ze Sparty Jarocin, że są roszady personalne. Między innymi pojawiła się informacja, że nie chce być już trenerem pierwszej drużyny, tylko chce jeszcze więcej pograć. Właśnie pan Bartosz Włodarek wciąż jednak pan tę funkcję pierwszego szkoleniowca pełni.
Tak, trenerem jednak jestem dalej, za buty na chwilę przynajmniej zawieszone na kołku. Wszystko jest w dobrej i przemyślanej atmosferze przeprowadzane. Niestety tutaj na drodze stanu nam COVID, nie udało się ściągnąć trenera z zagranicy, ale pracujemy nad tym. Mamy nowych zawodników, więc tutaj na boisku też się wzmacniamy. Mamy zawodnika z Poznań, Daniela Trybusa. Mamy Lofi z Samoa i taka pewna niespodzianka jeszcze do nas doleci jest z południowej Afryki, więc też sportowo się rozwijamy i klub zyskuje nowych ludzi, a to na jakiej pozycji, czy trenera, czy na boisku, to na szczęście możemy sobie rotować.
To jest najważniejsze, że nie poddajecie się, choć patrząc na tę sytuację w tabeli, można spodziewać się tego, że trzeba będzie ten ekstraligowy byt ratować w spotkaniach barażowych, czy jeszcze za wcześnie po prostu o tym mówić?
No taki sezon nam się trafił, że akurat od miejsca właściwie 5 do 9 mamy ścisk i ciężko będzie dogonić przedostatnią drużynę. Szanse są, ale tylko matematyczne, żeby uniknąć barażu. Jesteśmy na to przygotowani, będziemy grali z najlepszą drużyną pierwszej ligi, tam gdzie byliśmy najlepsi. Uważam, że po tych już 9 meczach, 10 w Ekstralidze jesteśmy już o kilka poziomów lepszą drużyną, także sądzę, że ten baraż nie powinien nam sprawić problemu.
Zawsze też w rozmowie czy to z panem, czy z prezesem klubu Mateuszem Borutą pojawiał się temat próby zaszczepienia wśród młodzieży tego zamiłowania do rugby.
Gramy młodymi zawodnikami, inwestujemy w szkolenie zarówno środki, jak i siły, także mocno zachęcam wszystkich młodych jarocznaków, żeby trenowali w naszej akademii, bo zawsze ci miejscowi będą tutaj dla nas jak gdyby priorytetem, a te wzmocnienia są właśnie po to, żebyśmy my jako drużyna, jako jarocniacy byli coraz lepsi w rugby.
Po tym dzisiejszym meczu z Master Farmą Łódź kolejne spotkania, jak ten terminarz dla was się układa?
Jedziemy do Gdańska, Lechia w Jarocinie wygrała, ale potrafiliśmy się naprawdę postawić już wtedy, gdy byliśmy jeszcze można powiedzieć świeżakami. Później mistrz Polski u siebie, a dalej już takie mecze, które będziemy próbowali już na pewno drasnąć, odnieść pierwsze zwycięstwo w Ekstralidze. Jest to naszym celem i no mam nadzieję, że może już wtedy kibice będą mogli pojawić się na trybunach.
Trzymamy kciuki, tyle szkoleniowiec Sparty Jarocin, którego podopieczni jednak dzisiaj musieli uznać wyższość wicelidera z Łodzi, przegrywając z Master Farm Rugby 7-41, zwłaszcza pierwsza połowa pod dyktando ekipy gości. Ich prowadzenie 31-0, w drugiej odsłonie było już lepiej, ta druga przegrana tylko przez zespół Beniaminka z Wielkopolski. 7-10 punkty dla zespołu Sparty zdobywali Patryk Popek i Kacper Włodarek. W innych meczach 10. kolejki Ekstraklasy rugbystów Arka Gdynia przegrała z Ogniwem Sopot 24-50. Budowlani Lublin pokonali Pogoń Siedlce 20-14. Orkan Sochaczew wygrał z Juwenią Kraków 27-5. Meczy gdańskiej Lechii ze Skrą Warszawa przełożono. Audycja w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. Znów chwila muzycznego oddechu i za momenty ponownie wrócimy do wydarzeń, tym razem na żużlowych torach.
Teraz przez kilka minut o sporcie żużlowym, bo ważne decyzje zapadły, jeśli chodzi o tę dyscyplinę sportu w minionym tygodniu. Między innymi postanowiła Główna Komisja Sportu Żużlowego, że pierwszoligowe rozgrywki Speedwaya nie będą przesunięte, o co większość klubów apelowała, i rozpoczną się wielkanocny weekend. Na 4 kwietnia zaplanowany mecz Fortis Tartu Gniezno między innymi z łódzkim Orłem oraz bydgoskiej Polonii z Argetę Malesą. Już wcześniej było wiadomo, że zgodnie z terminarzem ma wystartować Speedway Ekstraliga i właśnie 4 kwietnia Mistrzowie Polski Fogo Unia Leszno mają jeździć z Gorzowską Stalą.
A my na moment jednak wróćmy teraz do Gniezna, bo tam w ekipie miejscowej drużyny jest bardzo ciekawa żużlowa postać.
Winner pierwsza liga, bardzo interesująca dla wielkopolskich kibiców Speedwaya, także dla kibiców ekipa Forti Startu Gniezno i oczywiście w tej ekipie Mirosław Jabłoński, no wręcz legendarny żużlowiec. Mirek, chociaż zadam pytanie na początek dosyć trudne, bo spojrzałem sobie na przykład na notowania bukmacherów i oni wskazują, że drużyna z Gniezna wcale nie jest faworytem do jakiegoś awansu, gdzieś plasuje się w okolicach 7 miejsca, że najwięksi faworyci to drużyna z Gdańska, a wy gdzieś tak w okolicach macie rywalizację Wielków Krosno. Wkurza taka opinia bukmacherów, czy nie?
Jeżeli ktoś jest w sporcie, to na te bukmacherskie stawki w ogóle nie spogląda, bo sport i życie weryfikuje wszystko i toczy się swoim torem. Tak naprawdę od kiedy byłem tutaj, od 2017 roku, kiedy przyszedłem do drugiej ligi, do Startu Gniezno i miałem za zadanie pomóc w walce, wywalczyć awans, no to od zawsze, potem w pierwszej lidze, jesteśmy skazywani na niższe tabeli i do tej pory zawsze na przekór tym wszystkim bukmacherskim ustawkom pokazywaliśmy, że stać nas na wiele i wierzę, że w tym roku będzie tak samo.
Jaka jest twoja ocena fachowca będącego w środku skompletowania tego składu? No twoich kolegów z drużyny.
To nie fachowca, po prostu zawodnika, który jeździ już wiele lat, to mogę powiedzieć, że tak naprawdę tak wyrównanej pierwszej ligi jeszcze w historii nie było. Nie ma drużyny, która nie wspominałaby o tym, że chce awansować do playoffów, czy nawet walczyć o Ekstraligę, więc nie da się ukryć, że będzie to trudny sezon, piekielnie trudna liga i każdy mecz będzie szedł na noże i na żyletki, żeby zdobyć dwa duże punkty dla siebie, bo każdy moim zdaniem pojedynczy wyścig może zadecydować o tym, kto znajdzie się w ostateczności w playoffach.
A skład ekipy gnieźnieńskiej w tym sezonie 2021?
Wszystko tutaj jest na plus. W otoczeniu wszystko zmienia się ku dobremu. Miejmy nadzieję, że atmosfera w drużynie będzie równie dobra i tym takim monolitem, z którym Gniezno wygrywało tak naprawdę, tym takim zgraniem, pomaganiem sobie, tym samym będziemy w stanie utrzeć nosa niejednemu bukmacherskiemu faworytowi.
No właśnie, ty jesteś fajterem na torze, także osobą efektowną przy komentowaniu speedwayowych wydarzeń w telewizjach. Sądzisz, że ten polski sport żużlowy, jeśli chodzi o profesjonalizację i o Speedway Ekstraligę i o Ewinner, pierwszą ligę, idzie w dobrym kierunku?
Tutaj trzeba by to rozebrać na wiele czynników. To jest tak naprawdę machina, która stoi na wielu nogach. Można by o każdej z tych nóg rozmawiać.
Ale co, najmocniejsza ta telewizyjna jednak mimo wszystko, czy nie?
Na pewno światowy Speedway Polską stoi, a polski Speedway dzięki telewizji. No, sumy to już są naprawdę z górnej półki i takie zastrzyki gotówkowe, finansowe pozwolą na pewno podnosić poziom i to nie tylko poziom Ekstraligi, ale właśnie miejmy nadzieję, że Ekstraliga też zadba o zaplecze, czyli pierwszą ligę, bo moim zdaniem nie może być mocnej Ekstraligi bez mocnego zaplecza.
Pada tutaj co chwilę hasło Speedway Ekstraliga. Ja wiem, że teraz zmieniło się sporo i organizacyjnie, i sportowo, i w kwestiach zarządczych tu w ekipie startu Gniezno. Jak sądzisz, jak najszybciej starać się o ten awans do Ekstraligi, czy jeszcze przekonać się kibiców, których póki co nie może być na trybunach stadionu przy Wrzesińskiej, że jednak malutką łyżeczką do tego awansu?
Start Gniezno jest najlepszym przykładem, że kiedyś zrobiono postaw się, a zastaw się i postawiono na awans za wszelką cenę. Awans ten był okupiony długami, które potem spowodowały, że klub zniknął z mapy żużlowej, więc sądzę, że nauczeni tymi doświadczeniami działacze, ci, którzy teraz tutaj są, twardo stąpają na ziemi, nie dadzą się podpuścić tym nagonkom, tym próbom podpuszczenia, żeby może jednak awansować, żeby to zrobić za wszelką cenę. Wierzę w to, że wyczekają ten odpowiedni moment, a być może on nadarzy się, otworzą się troszeczkę szersze te drzwi do Ekstraligi, bo coraz głośniej mówi się o powiększeniu do 10 drużyn i być może warto wtedy zagrać troszeczkę wabank, żeby wtedy, w tym momencie, kiedy ta informacja ujrzy światło dzienne, że Ekstraliga jednak powiększy się do 10 zespołów, wtedy spróbować zaatakować, no bo na pewno będzie to o wiele łatwiejsze zadanie niż w tym momencie, gdzie tylko jedna drużyna idzie o klasę wyżej.
To jeszcze na koniec pytanie a propos podołania. Czy podoła Mirosław Jabłoński godzić jazdę na żużlu, współpracę przy szkoleniu młodych adeptów Speedwaya z komentowaniem najważniejszych żużlowych wydarzeń na telewizyjnej antenie? Dasz radę?
Hierarchia jest jedna. Przede wszystkim to jest żużel i moja osoba, a cała reszta to jest tylko i wyłącznie dodatek. Jeżeli wszystkie swoje obowiązki i zadania jako zawodnik będę wykonywał w 100%, wtedy będę sobie pozwalał na telewizję. Do tej pory mi to wychodziło i wierzę, że w tym roku będzie tak samo.